W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja katolicka W drodze. Kłaniam się, Anna Rębas. I zapraszam do wspomnień 11 i 12 czerwca 1987 roku. Dokładnie 35 lat temu na wybrzeże przyjechał Ojciec Święty Jan Paweł II.
Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię. Chociaż rosłem na ziemi polskiej daleko stąd, to jednak mogę powiedzieć, że rosłem równolegle z tym miastem, które stało się poniekąd symbolem naszej drugiej niepodległości.
W Gdyni, na Gdańskiej Zaspie, na Westerplatte, pod pomnikiem poległych stoczniowców. Wszędzie tutaj chodził papież Polak. Przyjechał do Trójmiasta ze swoją pielgrzymką w czasie niełatwym. Na Zaspie w słynnej mszy do ludzi pracy powiedział o tym, że nie ma wolności bez solidarności. Że człowiek nie może być dla człowieka towarem. A do młodzieży na Westerplatte mówił, że w życiu nie można zdezerterować. Jest też takie wzruszające zdjęcie Ojca Świętego, który modli się przy pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku. Na tę wizytę długo nie chciały wyrazić zgody władze PRL-u, bo papież wtedy mówił nie tylko do nas, ale i za nas. Dzisiejsza rocznica niech będzie wystarczającym powodem, by posłuchać papieża Polaka Jana Pawła II, mówiącego o solidarności. Niech będzie też wystarczającym powodem dla Państwa do wspomnień sprzed 35 lat.
Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jeden przeciw drugim. Trzeba było wypowiedzieć to słowo solidarność. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady wszyscy z wszystkimi, wszyscy dla wszystkich. To słowo zostało wypowiedziane tutaj, w nowy sposób, w nowym kontekście. I świat nie może o tym zapomnieć. To słowo jest waszą chlubą, ludzie polskiego morza. Ludzie Gdańska i Gdyni, Trójmiasta, którzy macie żywo w pamięci wydarzenia lat 70. i 80.
Ojciec Święty mówił nie tylko do nas, ale i za nas. Mówił do całego świata, mówił do władz. I wówczas no, to było oczywiście dla nas coś nieprawdopodobnego. To był ten fundament, na którym nie obawialiśmy się budować. I bez tego fundamentu pewnie byłoby ciężko. No ja zapamiętałem ostatnie spotkanie właśnie w 2000 roku, zresztą wówczas też takie zdjęcie powstało, kiedy Ojciec Święty, takie prywatne spotkanie w sali klementyńskiej z delegacją Solidarności, Ojciec Święty wstał z fotela, odchodził już od nas i tak zatrzymał się w drzwiach i się obrócił. I to ostatnie spojrzenie pamiętam, tak trochę z nami, trochę już poza nami.
Bo ja akurat mieszkam w tym bloku tutaj, ten pierwszy, także wszystko z okna widziałem. No ale ludzi to było multo, naprawdę tu w tej chwili to jest dużo drzew, ale przedtem te drzewka to były młodziutkie, małe, to one tam ginęły wśród ludzi.
Sam ołtarz, to znaczy z tego wielkiego ołtarza, ołtarz, na którym sprawował Jan Paweł II mszę świętą, jest w dolnym kościele. Natomiast tron papieski jest w górnym kościele naszej tutaj Opatrzności Bożej. Pozostałe części, elementy były tak scenicznie wykorzystane, że są właściwie w tej chwili już nieosiągalne.
Znaczy ja tam mam trochę zdjęć porobionych takich, ale to w sumie takie zdjęcia ogólne bardziej były robione w czasie, jak robili ołtarz, później jak papież już pojechał, ten ołtarz jeszcze nie był rozebrany.
Mostek kapitański gdzieś jeszcze jest? Zachował się?
Nie, już te elementy się nie zachowały.
A kadłub, tutaj ten dół, skrzynia?
Też. Nie.
To zostało rozebrane?
To zostało rozebrane, natomiast ten żagiel był wypożyczony z Teatru Wybrzeże i też został oddany.
I słychać było dobrze, co mówił Ojciec Święty?
Nie, no wszystko dokładnie, nagłośnienie było dobre, także nie można powiedzieć, że było czymś zagłuszane. Przynajmniej ja słyszałem wszystko w domu, dokładnie to, co tutaj było mówione. No.
Bo akurat żeśmy się wprowadzili w 79, to akurat jak papież był, to moje dzieci miały po kilka lat.
Tak, to była końcówka komuny i wtedy się ludzie wzięli za to, zobaczyli, że można coś zrobić, że ma jakieś poparcie tutaj klasy robotniczej plus papieża, bo on zawsze był za tą wolnością i po prostu ludzie się ruszyli. To był właśnie początek końca komuny, nie? Bo te dwa lata potrwało, się skończyło, nie?
Jeden drugiego brzemiona nosi.
Ksiądz Zbigniew Wysiecki, parafia świętego Michała Archanioła, Rekownica, koło Kościerzyny. Byłem tutaj na pielgrzymce jako młody kapłan z pielgrzymką z mojej pierwszej parafii Lisewo. To już obecnie jest diecezja toruńska. Zapamiętałem to wielkie przesłanie. Nie ma wolności bez solidarności.
No, pamiętamy wciąż te słowa.
Ten plac, który przed nami tam się rozpościera,
tak, tam
pewnie
tak,
za chwilę
tak podejdziemy.
Ksiądz Kazimierz Wojciechowski, ksiądz proboszcz parafii Bożej Opatrzności. Wyjątkowy dzień, 12 czerwca. Tutaj były już o tej porze tłumy.
Tłumy były, oczywiście już były w tym czasie tłumy. Od rana sektory zostały otwarte i były tłumy.
Jeden drugiego brzemiona nosi.
Nie wolno było wnosić ze sobą żadnych plakatów, chorągiewek, drzewców, czegokolwiek. Aż tu nagle i skrzętnie sprawdzani ludzie przy wejściu wyjmują, gdy pojawia się Ojciec Święty, ogromne ilości plakatów, transparentów.
A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnoć.
To miejsce widzimy bardzo dokładnie, na którym stał ołtarz papieski. Ten słynny ołtarz, okręt zaprojektowany przez profesora Mariana Kołodzieja. Gdzie dzisiaj jest ten ołtarz?
Sam ołtarz, to znaczy z tego wielkiego ołtarza, ołtarz, na którym sprawował Jan Paweł II mszę świętą, jest w dolnym kościele. Natomiast tron papieski jest w górnym kościele naszej tutaj Opatrzności Bożej. Pozostałe części, elementy były tak scenicznie wykorzystane, że są właściwie w tej chwili już nieosiągalne.
Zawsze określamy znajomym, że jak szukają naszego miejsca zamieszkania, że papież jest zwrócony na nasz blok twarzą.
Ta msza święta sprawowana przez Jana Pawła II to była również naszym pierwszym odpustem i dlatego zawsze 12 czerwca obchodzimy nasze święto, nasz odpust.
Temat był Solidarności, o pracy, w ogóle o ludzi pracy, o marynarzach, o Gdańsku, o stoczni, no i ogólnie o Solidarności też.
A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim.
Przepięknie, bardzo żeśmy to przeżyli.
Na górze sami snajperzy siedzieli. Chciałem tam też wejść, to mnie tam pogonili. Trochę się z nimi wykłóciłem, ale jakoś mi pozwolili na dach wejść koło siebie, też popatrzeć. Także, no ale ludzi to było multu, naprawdę tu w tej chwili to jest dużo drzew, ale przedtem te drzewka to były młodziutkie, małe, to one tam ginęły wśród ludzi.
No tak, bo to był pierwszy papież Polak, poza tym no był wyjątkowy, on bardzo lubił dzieci, jeździł po świecie, takiego drugiego papieża już nie będzie i nie było.
Kolejnym punktem papieskiej wizyty w 1987 roku, 11 i 12 czerwca, była wspólna modlitwa z ciężko chorymi w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bazylice Mariackiej. Po opuszczeniu bazyliki papież przejechał pod pomnik poległych stoczniowców 1970 roku, u stóp którego to pomnika modlił się samotnie, w milczeniu, odgrodzony od wiernych kordonami milicji i funkcjonariuszy służb specjalnych. Tak, proszę Państwa, papież samotny pod pomnikiem poległych stoczniowców. Takie momenty też uwieczniono na czarno-białych zdjęciach. I takie momenty też pamiętamy.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
W czwartek, 16 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże Ciało. To jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. W tym dniu świętujemy fakt niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste ciało i krew Chrystusa. Warto przypomnieć, że data Bożego Ciała to nie data stała. Dlatego święto to co roku może wypadać w różnych terminach, zawsze jednak jest to czwartek po święcie Trójcy Świętej. Główne uroczystości, którym przewodniczył będzie metropolita gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, rozpoczną się w Bazylice Mariackiej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z proboszczem Bazyliki księdzem Ireneuszem Bratkę, z którym rozmawia Andrzej Urbański.
Bliżej. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Ireneusz Bratkę, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk.
Przed nami Boże Ciało. W ubiegłym roku pandemia troszeczkę pokrzyżowała plany, choć odbywały się też spotkania, nabożeństwa, modlitwy i liturgia. Ale w tym roku popandemicznie już wychodzimy na zewnątrz. Jakie znaczenie ma tak naprawdę to święto?
Na początek bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na Boże Ciało. Jak dobrze wiemy, pandemia tak naprawdę wycofała się, bo to, czy ona się skończyła, to jest inna sprawa. Dzisiaj możemy poczuć się bezpieczni i możemy poczuć również wspólnotę. Boże Ciało to dzień takiej wspólnoty, która cieszy się z tego, że Chrystus, którego głęboko wierzy, z którym się spotyka w skrytości swego serca, przyjmując Komunię Świętą, jest obecny nie tylko w naszym indywidualnym życiu, ale wychodzimy z Nim na ulicę i na ulicach prosimy Go, aby On dotknął swoim spojrzeniem boskim i swoim błogosławieństwem miejsc, w których my na co dzień żyjemy, w którym na co dzień realizujemy swoje życiowe marzenia, ale które często oznaczone jest również i naszą niedoskonałością, słabością. Myślę, że to jest bardzo ważny dzień i choć nie w całym świecie jest on praktykowany tak jak w Polsce, to jednak warto wykorzystać tę okazję, aby tego Bożego elementu w naszej codzienności było więcej.
No właśnie, nie wszystkim się podoba to wychodzenie na zewnątrz kościoła. Ostatnio nawet spotkałem się z człowiekiem, który protestował przeciwko dzwonom czy procesjom nie Bożego Ciała, ale innym procesjom, które zdarzają się przecież przy świątyniach, że to przeszkadza. A jednak Chrystus wychodzi do wszystkich, również do tych, którzy Go nie chcą.
Chrystus też nie wszystkim się podobał i ludzkie działania też nie wszystkim się podobają. Jesteśmy spadkobiercami wielkiego dziedzictwa wolności, które Solidarność wywalczyła. I dzięki temu możemy się dobrze i publicznie wypowiadać na różne tematy i dlatego też jest ta różnorodność. I to jest naturalne, że komuś się to podoba, komuś się nie podoba, ale wspólnoty różne, i to jest też pewien owoc solidarności, że mogą w sposób zorganizowany swoje poglądy, swoje przekonania obwieszczać innym. I dlatego ja się nie przejmowałbym tym, że nie wszystkim się to podoba. Bym przejmował się bardziej, kiedy wszyscy byliby jednomyślni. To by było coś bardzo niedobrego.
Bo wtedy ksiądz nie miałby po prostu pracy, można powiedzieć tak kolokwialnie troszeczkę.
Ja nie wiem, może to jest... No, oczywiście dążymy do tego ideału, żeby przekonać wszystkich co do Jezusa Chrystusa i do orędzia Ewangelii jako najpiękniejszej recepty na szczęście człowieka. Sam Chrystus o to zabiegał, nie wszystko mu się udało. Apostołowie o to zabiegali, nie wszystko im się udało. No i my dzisiaj też o to zabiegamy i mamy z tym problemy. Mamy problemy nie tylko z innymi, ale mamy również problemy z sobą samym. Bo każdy z nas jest tylko człowiekiem i jako człowiek czasami zapędza się w takie myśli, które rodzą się w naszych umysłach, że aż wstyd powiedzieć.
Boże Ciało to jest jeden taki dzień w roku, kiedy Chrystus wychodzi na ulicę. No oczywiście w sposób symboliczny, ale też w sposób bezpośredni, no bo w Najświętszym Sakramencie ulice się zatrzymują. Trochę nie ma tego gwaru takiego, jak normalnie jesteśmy przyzwyczajeni. Dzisiaj też słyszymy trochę gwar miasta, ulicy, pracy codziennej. Jednak to Boże Ciało ma nas czegoś uczyć, takiego może trochę też spokoju, które jest potrzebne każdemu człowiekowi.
Ja myślę, że Chrystus wychodzi częściej na ulicę, bo przecież kiedy kapłani idą nawet do chorych z Komunią Świętą, oczywiście może dzisiaj bardziej skradają się niż kiedykolwiek przedtem. Przedtem, jak dobrze pamiętamy, szedł ksiądz niosąc bursę, w której był Najświętszy Sakrament. Obok szedł ministrant albo organista z dzwoneczkiem, wszyscy przyklękali.
To było coś naturalnego.
I to było coś naturalnego wpisane w nasze życie. I nawet wtedy, kiedy widzieli, że ksiądz idzie, to a kto to kona, kto odchodzi z tego świata.
Ale też przyklękali.
I przyklękali.
I nie wstydzili się tego.
Pewnie, że procesja Bożego Ciała, tak jak Pan powiedział, ma taki zupełnie inny wymiar, bo my po prostu nie wstydzimy się Chrystusa i Chrystus nie wstydzi się nas. Czasami my mamy takie zahamowanie, ale tak naprawdę Pan Jezus zna nas dokładnie, zna nasze grzechy, dokładnie przecież za nasze grzechy umarł. I nawet kiedy przechodzimy obok tak zwanych, w cudzysłowie, miejsc trudnych, to ja powiem szczerze, w sercu cieszę się, że to Boże spojrzenie pada również i na tych ludzi, którzy tymi trudnymi sprawami, w cudzysłowie, trudnią się, bo to jest szansa, że jednak to Boże spojrzenie potrafi odmienić, tak jak odmieniło celnika Mateusza.
Każdy ma prawo do swojego życia, ale każdy może się też nawrócić.
Każdy może mieć te swoje 5 sekund czy 5 minut, jak my to mówimy, i my nie wiemy, kiedy to się dokonuje. Ja czasami sobie zadaję pytanie, siedząc w konfesjonale, gdy ktoś nagle przychodzi, dlaczego on przyszedł. Niekiedy zadaję pytanie, co go poruszyło. Czasami to jest impuls chwili.
Tak, mamy okazję, jesteśmy przed wakacjami, mamy okazję jeździć po całym świecie, przyglądać się, jak różne zachowania ludzkie wyglądają w innych krajach. W wielu krajach ludzie witają się, tak jak kiedyś na wsiach u nas w Polsce, nie wstydząc się wypowiedzieć Boże błogosław. A my dzisiaj, współcześnie, polscy katolicy, mam wrażenie, że troszeczkę jesteśmy tak zapędzeni w ten kozi róg.
No wie pan, są bombardowania, które czasami nas przybliżają, a które czasami nas paraliżują. No i myślę, że dzisiaj my jesteśmy bardziej zbombardowani tym, że to, co chrześcijańskie, nie jest trendy. Mam takie wrażenie, że
ale
nawet...
Ale ma być, czy właśnie...
Ja powiem inaczej, ja mam takie... Moje spostrzeżenia są, że nawet katolicy nie do końca potrafią przyznać się do tego, że są katolikami, że są chrześcijanami, bo atmosfera dookoła powstała taka, że to nie jest to. Że to nie jest trendy, jakby sobie powiedzieć, że to nie jest właściwe. Może warto coś innego obwieszczać światu niż to przesłanie, które jest zawarte w Ewangelii. Bo przecież, ja powiem tak, sobie zadaję pytanie, przecież nikt nowego nic nie wymyślił. Jeżeli nawet dzisiejsza Ewangelia, która mówi o przykazaniu miłości, przykazanie nowe, daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Oczywiście myśmy tę miłość trochę ubrali takie stereotypy. A dzisiaj się mówi o równości, o zrozumieniu, o serdeczności, a z drugiej strony tworzy się obszary tych, którzy są zamykani w gettach. I ma się wrażenie, że czasami my, katolicy, bylibyśmy tak spychani w takie getto, żebyśmy się zamknęli może w świątyni, może tylko na swoim podwórku i broń Boże, wychodzili gdzieś dalej. Jest pewne jakby takie dziwne odwrócenie sytuacji. No ale jak to mówią, czasami jest się na fali, a czasami się wchodzi pod wodę.
Myśląc o Bożym Ciele i myśląc o tym wyjściu Chrystusa na zewnątrz do wszystkich ludzi, i tych wierzących, i tych niewierzących, warto pamiętać o tym, co ksiądz chyba zaznaczył, że to jest takie wyjście Boga miłosiernego. Jak rozumieć Boga miłosiernego we współczesnych czasach, kiedy dookoła nas jest tyle...
Ewangelicznie, panie redaktorze, po prostu Pan Jezus też chodził po ulicach Jerozolimy i nie tylko. W Jerychu. Przecież to był, można by powiedzieć, bardzo światowe miasto. No i on chodził i różnie reagowali na niego, ale on się z tym mierzył. Dzisiaj Chrystus też mierzy się ze współczesnym człowiekiem, proponując mu siebie, proponując mu w sposób bezpośredni, jeżeli ktoś dostrzeże w tym białym opłatku rzeczywistą obecność Boga, ale też i pośrednio poprzez ludzi, którzy z tym Chrystusem są zjednoczeni, bo przyjmują Go w Komunii Świętej, wyznają Go, wierzą w Niego, są w Nim zakochani. No i on wychodzi naprzeciw. I moim zdaniem pytanie, czy ten współczesny człowiek chce to dostrzec, czy też nie?
I co ciekawe, myślę, że jeśli Państwo skorzystacie z oferty, przepraszam za to słowo, oferta Bazyliki Mariackiej, parafii w Bazylice Mariackiej, to jest też ciekawe doświadczenie, bo wydaje mi się, że w tę uroczystość Bożego Ciała tutaj do Bazyliki Mariackiej przychodzą nie tylko katolicy gdańscy, polscy, ale też wielu ludzi. Być może chce zobaczyć, jak wygląda procesja Bożego Ciała w Polsce, z całego świata.
Serdecznie na to zapraszamy, tym bardziej, że tutaj na tym małym terenie głównego miasta Gdańska i Starego Miasta Gdańska, trzeba powiedzieć. Można powiedzieć, są wielorakie sposoby duszpasterzowania. Mamy Kościół Ojców Dominikanów, który ma specyficzną grupę wiernych, którzy do nich chodzą. Mamy wyjątkowe duszpasterstwo organizowane przy Kościele Świętego Jana, ale też mamy to bardzo, nazwijmy, takie solidarnościowe czy postsolidarnościowe, które gromadzi się w parafii Świętej Brygidy. No i mamy tych zwykłych turystów i mieszkańców Gdańska, którzy przybywają do korony miasta Gdańska.
Ale mamy jeszcze franciszkanów.
Mamy franciszkanów, mamy oblatów, mamy tą ogromną różnorodność, która spotyka się na jednej procesji. I dlatego zapraszam, dla każdego jest tu miejsce na tej procesji. Będziemy trochę szli inną trasą niż zwykle. Pierwszy ołtarz tradycyjnie będzie przy drzwiach do ratusza głównomiejskiego. Drugi ołtarz przygotowywany przez rzemieślników będzie przy domu rzemiosła na ulicy Piwnej. Następnie pójdziemy z powodu remontów przy ulicy Węglarskiej i Pańskiej. Pójdziemy w ulicę Świętego Ducha, gdzie skręcimy przy Kaplicy Królewskiej po to, aby groblami przejść i zatrzymać się przy dawnym kościele Świętego Ducha. Dzisiaj to jest szkoła podstawowa numer 50, to jest teren parafii Ojców Dominikanów. Tam będzie przygotowany ołtarz trzeci przez Ojców Dominikanów i stamtąd pójdziemy, jakbyśmy to powiedzieli, od zakrystii na plac przed Świętą Brygidą. Także serdecznie zapraszam. Trochę inna trasa z powodów tego, że miasto się zmienia, modernizuje, naprawia nowe nawierzchnie.
Zapraszamy wraz z księdzem proboszczem, księdzem Ireneuszem, bratkę.
Poświętujmy razem, podziękujmy za rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w postaci chleba, który idzie pośród nas, razem z nami i do nas.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Piękne to słowa proboszcza Bazyliki Mariackiej księdza Ireneusza Bratkę i piękne święto Bożego Ciała już w ten czwartek. A my, trwając w czerwcu, zachęcamy Państwa do nabożeństw czerwcowych, zwanych także czerwcówką albo po prostu czerwcowym. To powszechna nazwa tego nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomysł jego powstania wyszedł od wychowanki jednego z paryskich klasztorów. O szczegółach opowie teraz Państwu Alicja Samolewicz-Jeglicka w rozmowie z oblatem ojcem Marcinem Szaforsem, rektorem kościoła Świętego Józefa w Gdańsku.
Trwa czerwiec, więc nabożeństwa czerwcowe. One są chyba mniej znane od tych majowych.
Rzeczywiście nabożeństwa czerwcowe są mniej znane od nabożeństw majowych. Mając okazję przebywać w różnych rejonach Polski z racji tego, że jestem zakonnikiem, więc moim miejscem pracy na przestrzeni lat 21, bo tyle minęło od moich święceń kapłańskich, była nie tylko nasza piękna archidiecezja gdańska, ale również inne rejony Polski. Rzeczywiście nie we wszystkich zakątkach naszego kraju nabożeństwo czerwcowe jest odprawiane. Majowe jak najbardziej, choć też przyjmuje ono różną formę. Generalnie w naszej gdańskiej archidiecezji śpiewamy litanie do Matki Bożej Loretańskiej. U mnie na przykład na Opolszczyźnie czy na Śląsku Katowickim różne są te nabożeństwa majowe z różnymi wezwaniami podejmowanymi i kierowanymi do Matki Bożej. Czerwcowe nabożeństwo natomiast rzeczywiście tak mocno kultywowane w całej Polsce nie jest.
To gdyby ojciec mógł w kilku słowach opowiedzieć, nabożeństwa czerwcowe, czyli co?
Nabożeństwa czerwcowe składają się tak naprawdę z dwóch elementów. Pierwszy to jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a drugi to jest śpiew litanii do serca Pana Jezusa. No, jeśli mówimy o litanii do serca Pana Jezusa, nie sposób nie wspomnieć o tej, która była apostołką serca Jezusowego, czyli o siostrze świętej skądinąd Małgorzacie Marii Alacoque. To jej właśnie w kaplicy klasztorów Paralemonial we Francji 16 czerwca 1675 roku Pan Jezus objawił się. W trzecim objawieniu, które miała, Jezus powiedział do niej, ukazując jej swoje serce, oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swojej miłości. I to Pan Jezus poprosił świętą Małgorzatę Marię Alacoque o to, by nabożeństwo ku jego sercu było kultywowane. Związał z tym nabożeństwem wiele obietnic, między innymi tą, że ci, którzy w duchu wynagrodzenia jego Najświętszemu Sercu będą przez 9 pierwszych piątków miesiąca przyjmowali jego samego w Komunii Świętej, dostąpią łaski sakramentów przed śmiercią. Aczkolwiek samo nabożeństwo czerwcowe to jeszcze nie była litania do serca Pana Jezusa. Mm-hmm. To był ważny moment w rozwoju kultu serca Jezusowego. Innym takim ważnym momentem były wydarzenia, które miały miejsce w Marsylii w 1720 roku. Wówczas panowała tam cholera i biskup tegoż miasta zarządził, by specjalnym dekretem poświęcić swoją diecezję sercu Jezusowemu. Tak też się stało 1 listopada tegoż 1720 roku. To zawierzenie odmówiono we wszystkich parafiach i choroba zaczęła ustępować. Natomiast samo nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX wieku za sprawą zakonnicy Anieli de Sainte-Croix. Jako nowicjuszka w swoim zgromadzeniu po przyjęciu Pana Jezusa w Komunii Świętej w ramach dziękczynienia miała takie natchnienie, no wierzymy, że z Ducha Świętego, że skoro miesiąc maj był poświęcony Maryi, to w takim układzie czerwiec należałoby poświęcić sercu Jezusowemu. Podzieliła się tym natchnieniem ze swoimi przełożonymi, te poddały natchnienie pod osąd Kościoła, co zwykle powinno się robić, gdy są jakieś prywatne objawienia. No i biskup miejsca Paryża zadecydował o tym, że jest to nabożeństwo godne rzeczywiście podjęcia. No i tak się to nabożeństwo zaczęło rozszerzać. Najpierw w diecezji paryskiej, a potem we Francji i na całym świecie.
Czy te nabożeństwa czerwcowe są trudne do zrozumienia?
Jeśli chcemy je głęboko przeżyć, to trzeba nam w nie wejść rzeczywiście nie tylko w takim wymiarze zewnętrznym, ale także pragnąc takiego duchowego pogłębienia. Bo oczywiście jest takie niebezpieczeństwo bycia tylko ciałem na takim nabożeństwie. Wyśpiewania tej litanii przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, bo tak to się dzieje najczęściej. Wyśpiewania tej litanii tylko swoimi ustami. Natomiast rzeczywiście chodzi o to, żeby przeżyć je głębiej. Czy ono jest trudne do zrozumienia? Jeśli uświadomimy sobie tajemnicę serca Jezusowego, to nie. Zatem pytanie, które można by było postawić, z czym ta tajemnica serca Jezusowego Dokładnie. Się wiąże? Ona wiąże się z nieskończoną miłością Boga Ojca, która w osobie Jezusa Chrystusa została objawiona. Nie przypadkiem, jak chłopak wyznaje dziewczynie miłość, no to często rysuje jej serce. No serce właśnie jest symbolem, znakiem miłości. To serce Jezusowe jest znakiem nieskończonej miłości Boga Ojca do każdego z nas, która w osobie Jezusa Chrystusa się objawiła. No jeśli mamy to przekonanie i z takim przekonaniem przychodzimy na nabożeństwo czerwcowe, to wszystkie wezwania litanii serca Jezusowego, która tak swoją drogą też się kształtowała na przestrzeni wieków, to nie było tak, że od tej połowy XIX wieku, od tego objawienia do teraz tam się nic nie zmieniło, wszystko było tak samo. Nie, no wiara jest żywa, nabożeństwa się rozwijają, więc ta litania też najpierw miała mniej wezwań, 27, ostatecznie tych wezwań jest 33. Jeśli będziemy w kontekście miłości Boga, Ojca, objawionej w osobie Jezusa Chrystusa, patrzyli na te wezwania i je rozważali, naprawdę głęboko będziemy to nabożeństwo przeżywali i ono będzie się przyczyniało do jeszcze bardziej naszego osobistego wzrostu w życiu duchowym, bo będziemy doświadczali. Już nie tylko będziemy obecni ciałem, nie tylko będziemy wyśpiewywali ustami wezwania litanii, ale będziemy doświadczali tej prawdy. Bo o to tak naprawdę w chrześcijaństwie chodzi. Nie o praktyki religijne, nie tylko o wierność przykazaniom, choć ona jest ważna, tego nie neguję, ale chodzi o doświadczenie. O doświadczenie obecności Pana Boga. O doświadczenie Jego miłości.
Ta zachęta do uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych niech zaprowadzi Państwa na przykład do miejsc, które przed 35 laty odwiedzał papież Polak Jan Paweł II. Mija czas, a my ciągle pamiętamy jego słowa mówione do nas w Trójmieście. W Trójmieście gościł dwa razy w 87 roku i w roku 99. To też był wtedy czerwiec. Wszędzie tam są tablice i informacje, że to właśnie stąd mówił do nas papież Polak. Po to, by utrzymać i obronić te prawdy dla siebie i dla innych. Dziś to już wszystko. Kłaniam się, Anna Rębas. Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.